To, że potoki aresztowanych Netmanów rosną, ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. Państwu potrzebne są środki, potrzebne jest złoto, a złotonośnej Kolymy jeszcze nie odkryto. W ostatnich miesiącach 1929 roku zaczyna się sławetna gorączka złota, tylko że Febra trzęsie nie tych, co szukają złota, lecz tych, z których ma być ono wytrzęsione. Osobliwością tego nowego złotego strumienia jest to, że tych swoich króliczków GPU właściwie o nic nie oskarża i gotowy jest nawet zrezygnować z wysyłania ich do krainy Gułag. Chce im jedynie prawem silniejszego zabrać złoto. Dlatego więzienia są przepełnione, funkcjonariusze śledczy pracują ponad siły, natomiast do etapowych punktów i obozów kierowane są transporty nieproporcjonalnie mniejsze. Z kogo składa się ten złoty potok aresztowanych? Są to wszyscy, którzy niegdyś przed 15 laty mieli jakiś interes. Handlowali, zarabiali jako rzemieślnicy i mogliby, zdaniem GPU, odłożyć trochę złota. Ale u tych właśnie złota najczęściej już nie ma. Inwestowali w ruchomości czy w nieruchomości, a to rozpłynęło się już. Zostało skonfiskowane podczas rewolucji. Nic im nie zostało. Najwięcej oczekuje się po aresztowanych technikach dentystycznych, jubilerach, zegarmistrzach. Donosy pozwalają na wykrycie złota w rękach najmniej podejrzanych. 100% robotnik fabryczny zdobył jakoś i przechowuje 60 mikołajowskich złotych pięciorublówek. Znany syberyjski partyzant Murawiow przyjechał do Odessy, mając za pazuchą woreczek ze złotem złupionym podczas wojny domowej. Każdy tatarski furman w Petersburgu ma złoto w zapasie. Czy to na pewno prawda? Przekonać się można tylko w katowni. Nic a nic, ani proletariackie pochodzenie, ani rewolucyjne zasługi nie pomogą temu, na kogo ktoś doniósł, że ma złoto. Wszyscy oni zostaną aresztowani i stłoczą się w celach GPU masą ludzką, której dotąd nie można sobie było wyobrazić, ale tym lepiej, prędzej oddadzą. Dochodzi do zupełnej konfuzji. Kobiety i mężczyźni siedzą w jednych celach i załatwiają się do jednego kibla. Ale kto by tam zważał na takie drobnostki? Oddajcie złoto, gady. Funkcjonariusze nie piszą protokołów z przesłuchań, bo to papierek nikomu niepotrzebny, nikogo to nie interesuje. Czy da się potem wysmażyć wyrok, czy nie? Ważne jest tylko jedno. Oddaj złoto, gadzie. Państwu złoto potrzebne, a tobie na co się zdało? Śledczy tracą głos i siły na groźby i tortury, ale jest sposób generalny. Karmić tylko słonym jadłem, a pić nie dawać. Kto odda złoto, ten dostanie wody. Za kubek czystej wody czerwońca. Gubi ludzi kruszec ten. Od poprzedzających go i następujących po nim aresztanckich potoków ten różni się tym, iż, no nie połowa, ale przynajmniej jakaś część tych ludzi dzierży swój los we własnych drżących rękach. Jeśli rzeczywiście nie masz żadnego złota, to jesteś w beznadziejnym położeniu. Będą cię tu bić, przypiekać, katować i tłamsić aż do śmierci, albo póki sami naprawdę ci nie uwierzą. Ale jeśli masz złoto, to sam określasz granice katuszy, granice własnej wytrzymałości, swój przyszły los. Psychologicznie to rzecz wcale nie łatwiejsza. Przeciwnie, bo możesz się pomylić i teraz już sam sobie będziesz winien raz na zawsze. Oczywiście, kto już zna obyczaje panujące w tej instytucji, ten ustąpi i odda. To najłatwiej. Nie wolno jednak ustępować od razu. Nie uwierzą, żeś wszystko już oddał. Będą cię trzymać dalej. Ale oddawać zbyt późno też nie wolno. Wytrzęsą z ciebie duszę albo ze złości wlepią duży wyrok. Jeden z tych tatarskich furmanów wytrzymał wszystkie męki. Nie mam złota. Wówczas wsadzili jego żonę. Ją też dręczyli. Ale Tatar dalej swoje, nie mam złota. Aresztowali więc mu córkę. Tu już Tatar nie wytrzymał i oddał swoje 100 000 rubli. Rodzinę wypuścili, ale jemu wsolili wyrok, jak się patrzy. Najordynarniejsze wątki kryminalne i opery o rozbójnikach wzięte zostały na serio i doczekały się realizacji w życiu wielkiego państwa. Wprowadzenie paszportyzacji na progu lat 30. też zapewniło obozom nowe kontyngenty ludzkie. Podobnie jak Piotr I uprościł konstrukcję społeczeństwa, wymiatając do czysta wszystkie międzystanowe bruzdy i miedze, tak też działał nasz system paszportowy. Wymiatał mianowicie całe to robactwo nieokreślonego gatunku, godził w tę przebiegłą, bezdomną i nieprzypisaną do żadnej warstwy część ludności. Zresztą z początku zdarzały się często ludziom nieporozumienia z tymi paszportami i niezameldowanych i niewymeldowanych w porę wyprawiano na archipelag, choćby na roczek. Tak oto pieniły się i toczyły strumienie ludzkie. Ale wszystkie przerósł wielomilionowy potok rozkłaczonych, gdy trysnął w latach 1929-30. Był niewiarygodnie obfity i nie dałaby mu rady nawet najszerzej rozbudowana sieć więzień śledczych, zapchana ponadto przez złotonośny potok, ale minął ją, bo od razu kierowany był transportami na etapy do kraju Gułag. Ten potok, właściwie ten ocean, tak nabrzmiał i wezbrał w jednej chwili, że wystąpił z brzegów i rozlał się daleko poza obręb wszystkiego, na co może pozwolić sobie system sądowo-więzienny ogromnego nawet państwa. Nie można znaleźć dlań porównania w całej historii Rosji. Była to wędrówka ludów, katastrofa etniczna. Ale kanały GPU i Gułagu tak mądrze były pomyślane, że miasta nawet by nie zauważyły, co się dzieje, gdyby nie trzyletni głód, który spadł na nie. Głód dziwny, bo ani suszy, ani wojny. Potok ten różnił się od wszystkich poprzednich również tym, że nikt się nie fatygował, aby naprzód brać głowę rodziny, a potem dopiero zastanawiać się, co robić z resztą. Bynajmniej tu wypalano od razu gniazdo zarazy. Brano tylko całe rodziny. Nawet baczono pilnie zaraz, aby żadne z dzieci, 14, 10 czy 6-letnie, nie odbiło się od stada. Wszystko, co tylko dało się naskrobać, miało być posłane w to samo miejsce, na tę samą zgubę. Był to pierwszy taki eksperyment, przynajmniej w historii nowożytnej. Powtórzy go później Hitler na Żydach, a Stalin przeprowadzi go ponownie na ludach winnych zdrady albo podejrzanych o nią. Potok ten tylko w znikomej części składał się z owych kułaków, których imieniem był nazwany na pokaz. Kułak to przezwisko nadawane w Rosji bezwzględnym kutwom, wiejskim kupczykom, żyjącym nie z własnej pracy, lecz z wyzysku, bogacącym się na lichwie i pośrednictwie w handlu. Takie pijawki po wsiach jeszcze przed rewolucją liczone były na palcach. Rewolucja zaś w ogóle usunęła im ziemię spod nóg. Następnie, już po roku 17, rozszerzając niepomiernie znaczenie tego słowa, zaczęto termin kułak stosować w oficjalnych i agitacyjnych publikacjach, skąd przedostał się do mowy codziennej, w ogólności do tych, którzy korzystali z pracy najmitów, parobków, choćby z powodu czasowego braku rąk do pracy w rodzinie. Ale nie zapominajmy tu, że po rewolucji już nie można było za pracę najemną nie dać słusznej zapłaty. Parobków bronił kombiet i Rada Gromadzka. Spróbowałby kto skrzywdzić parobka. A należnie opłacany wynajem rąk do pracy dozwolony jest w naszym kraju po dziś dzień. Ale zjadliwe przezwisko kułak używane było w coraz szerszym i szerszym znaczeniu. I w 1930 roku tak nazywano już w ogóle wszystkich dobrych gospodarzy, krzepko przywiązanych do swojej ziemi, do swojej pracy, a choćby tylko do swoich poglądów na życie. Przezwisko kułak wykorzystane było po to, aby położyć koniec chłopskiej krzepie. Trzeba to przypomnieć. Trzeba uprzytomnić sobie, że zaledwie 12 lat minęło od wydania wielkiego dekretu o ziemi, tego właśnie bez którego chłopstwo nie poszłoby za bolszewikami, a rewolucja październikowa nie mogłaby zwyciężyć. Ziemia została rozdana w przewidzianych terminach wszystkim porówno. Zaledwie 9 lat temu chłopi wrócili z Armii Czerwonej i rzucili się do uprawy tej swojej zawojowanej ziemi. I nagle tu kułacy, tam biedacy. Skąd się to wzięło? Czasem powodem był fortunny albo niefortunny skład rodziny. Ale czy nie bardzo to zależało od lepszego stanu inwentarza, czasem od pracowitości i uporu? I oto teraz tych chłopów, którzy w 1928 roku nakarmili jeszcze całą Rosję swoim chlebem, rugują miejscowe niezguły i przyjezdni miastowi ludzie. Jakby ich bies opętał, jakby wyzbyli się wszelkich ludzkich uczuć i ludzkich obyczajów utrzymujących się przez tysiąclecia. Zaczęli najlepszych rolników łapać hurmem razem z rodzinami i bez żadnego mienia gołych wyganiać na północne pustynie, w tundry, do tajgi. Deportacja tak masowa musiała obfitować w dodatkowe komplikacje. Trzeba było oczyścić wsie także z tych chłopów, którzy po prostu nie bardzo chcieli wstępować do kołchozów i nieufnie odnosili się do życia w gromadzie, o którym nie mieli dotąd pojęcia, obawiając się, wiemy teraz jak słusznie, iż sprowadzi się ono do rządów nierobów, do przymusu i przymierania głodem. Trzeba było też pozbyć się tych chłopów, często całkiem niezamożnych, którzy lubiani byli przez sąsiadów za swoje zawadiactwo, siłę fizyczną, stanowczość, za to, że słychać ich było na zebraniach, że sami lubili sprawiedliwość. Dawało im to niezależność i przez to niebezpieczni byli dla kołchozowej zwierzchności. A jeszcze w każdej wsi byli tacy, którzy osobiście stali na zawadzie miejscowym aktywistom. Teraz nadarzała się najlepsza okazja, żeby odbić sobie na nich zazdrość, zawiść, obrazę. Dla wszystkich tych przyszłych ofiar potrzebny był nowy termin i zaraz się znalazł. Nie miał w sobie nic socjalnego, ekonomicznego, ale brzmienie miał doskonałe. Podkułacznik. To znaczy, że w moich oczach jesteś poplecznikiem wroga. To wystarczy. Najnędzniejszego oberwańca, wyrobnika można bez kłopotu zaliczyć do podkułaczników. Tak oto dwa słowa wystarczyły, żeby ująć w cęgi wszystkich tych, którzy stanowili o samej treści wsi, jej energii, jej rozumie i pracowitości, jej sile oporu i sumieniu. Wywieziono ich i kolektywizacja została przeprowadzona. Ale ze wsi już uspółdzielczonych popłynęły nowe potoki aresztowanych. Potok szkodników. Wszędzie zaczęto wykrywać agronomów, szkodników, którzy dotąd całe życie pracowali uczciwie, a teraz umyślnie jeli zachwaszczać rosyjskie pola. Oczywiście na zlecenie Moskiewskiego Instytutu, właśnie zdemaskowanego bez reszty. Toć właśnie tu odnajdujemy tych 200 tysięcy niewyaresztowanych w swoim czasie członków TKP. Jedni z tych agronomów nie wykonują dogłębnie naukowych dyrektyw Trofima Łysenki. Z tą falą zesłany został w 1931 roku do Kazachstanu król kartofli Lorch. Inni wykonują je zbyt ściśle i tym sposobem wykazują ich głupotę. W 1934 roku pskowscy agronomowie wysiali siemię lniane na śnieg, dokładnie tak, jak kazał Łysenko. Siemię spęczniało, spleśniało i poszło na marne. Wielkie połacie pól przez rok stały pustką. Łysenko nie mógł oświadczyć, że śnieg jest kułakiem, albo że sam on jest durniem. Oznajmił zatem, że agronomowie są kułakami i że wypaczyli jego technologię. I agronomowie pojechali na Sybir. A nadto prawie we wszystkich stacjach maszyn rolniczych wykryto szkodnictwo przy remoncie ciągników. Teraz wiemy, czym się tłumaczą niepowodzenia kołchozów w pierwszych latach istnienia. Potok za straty przy zbiorach. Straty wynikały z porównania zbiorów rzeczywistych z dowolną cyfrą ustaloną wiosną przez Komisję Wstępnej Oceny Zbiorów. Za niewykonanie zobowiązań wobec państwa w zakresie dostaw ziarna. Komitet Rejonowy Partii zobowiązał się, kołchoz nie poradził. No to jazda za kraty. Potok kłosokradów. Nocne, ręczne obcinanie kłoska po kłosku w polu. Całkiem nowy rodzaj pracy i nowy rodzaj żniw. Był to potok niemały. Były to całe dziesiątki tysięcy włościan, często nawet dorośli chłopi i baby, ale również i wyrostki, dziewczęta, chłopcy i dziewuszki, których starsi posyłali nocami na skubanie, bo nie mieli nadziei na zapłatę w ziarnie z kołchozu za swoje robocze dniówki. Za to gorzkie i nie bardzo opłacalne zajęcie, za czasów pańszczyzny chłopi jednak nie dochodzili do takiej nędzy, sądy wymierzały kary jak się należy. 10 lat. jako za nadzwyczaj niebezpieczne przywłaszczenie mienia socjalistycznego na podstawie ustawy z 7 sierpnia 1932 roku. W żargonie więziennym ustawa 7-8. Ta ustawa z 7-8 umożliwiła jeszcze osobno spory dopływ aresztantów z placów budowy pierwszej i drugiej pięciolatki, z transportu, z handlu, z fabryk. Wielkie sprzeniewierzenia były z urzędu domeną NKWD. Potok ten trzeba mieć także w przyszłości na uwadze jako sączący się stale i szczególnie obfity w latach wojny przez całe 15 lat, aż do 1947 roku, kiedy to ustawa uległa rozszerzeniu i obostrzeniu. Aż wreszcie nadchodzi chwila wytchnienia. Wreszcie wyschną teraz te rzeki aresztantów. Towarzysz Mołotow powiedział przecież 17 maja 1933 roku. Widzimy nasz cel nie w masowych represjach. O, już był najwyższy czas. Dość nocnych lęków. Ale co to za psie ujadanie? Huzia, huzia. Otóż to. Zaczęła się kirowska fala aresztowań w Leningradzie. Napięcie w tym mieście uznane zostaje za tak wielkie, że formuje się sztaby NKWD przy każdej radzie dzielnicowej i wprowadza się przyspieszoną procedurę sądową. Wcześniej też nie dawała ona powodów do skarg na zbytnią powolność, bez prawa apelacji. Wcześniej też nie bardzo z niego korzystano. Istnieje przekonanie, że 1/4 ludności Leningradu została wyczyszczona w latach 1934-35. Pogląd ten niech spróbują obalić ci, którzy znają ścisłą cyfrę i mogą ją przedstawić. Była to zresztą nie tylko leningradzka fala. Rozeszła się wystarczająco szeroko po całym kraju w formie znanej już, choć bałamutnej. Usunięto ze stanowisk wszystkich przyczajonych tam jeszcze popowskich synów, byłych ziemian i każdego, kto miał krewnych za granicą. W tak rwących potokach zawsze ginęły skromne, zwykłe strumyczki, które nie robiły zbytniego hałasu, ale sączyły się wciąż. Są to członkowie Schutzbundu, którzy przegrali bitwę klasową w Wiedniu i postanowili szukać ratunku w ojczyźnie międzynarodowego proletariatu. Esperantyści, tę bandę szkodników Stalin i Hitler tępili jednocześnie każdy u siebie. Niedobitki Wolnego Towarzystwa Filozoficznego, nielegalne kółka filozoficzne. Nauczyciele nie mogący się pogodzić z przodującą zespołowo-laboratoryjną metodą nauczania. W 1933 roku Natalia Iwanowna Bugajenko aresztowana została przez rostowskie GPU, ale po 3 miesiącach dochodzeń stało się wiadome dzięki nowemu rozporządzeniu, że metoda ta jest błędna, została więc zwolniona. Współpracownicy Politycznego Czerwonego Krzyża, który dzięki wysiłkom Katarzyny Pieszkowej wciąż jeszcze bronili swego prawa do istnienia. Górale z Kaukazu Północnego za powstanie w 1935 roku. Nacjonaliści napływają to z jednego końca kraju, to z drugiego. I znów ludzie wierzący, teraz ci, co nie chcieli pracować w niedzielę, a wprowadzono oficjalnie tydzień 5-dniowy lub 6-dniowy. Kołchoźnicy dopuszczający się sabotażu, to jest strajku w dni świąt kościelnych, jak to czynili za czasów gospodarki prywatnej. Jak zawsze ci, którzy nie zgodzili się zostać konfidentami NKWD. Zaliczani tu bywali także duchowni, którzy nie chcieli zdradzić tajemnicy spowiedzi. Organy szybko zdały sobie sprawę, jakby im się przydało znać treść spowiedzi. Nareszcie byłaby jakaś korzyść z religii. A członków sekt biorą coraz częściej. A socjalistyczny wielki pasjans wciąż trwa. I wreszcie dotąd ani razu jeszcze nie wymieniony, ale cały czas płynący potok 10 paragrafu, alias KRA, kontrrewolucyjna agitacja, alias ASA, antysowiecka agitacja. Potok 10 paragrafu jest chyba tu zjawiskiem najtrwalszym, nigdy nie wysychał. A podczas wielkich powodzi, jak w 1937, 1945 lub 1949 roku, wzbierał szczególnie obficie. Ten niezawodny potok porywał dowolną osobę w danej z góry wyznaczonej chwili. Ale w latach 30. wolano czasem wybitniejszych intelektualistów traktować z większą elegancją i wyszukać jakiś bardziej hańbiący paragrafik, na przykład homoseksualizm, albo że profesor Pletniow kąsał piersi pacjentek, gdy zostawał z nimi sam na sam w czasie wizyty lekarskiej. A skoro napisane o tym było w centralnej gazecie, to spróbuj zaprzeczyć, człowiecze. Oto paradoks całej wieloletniej działalności wszechobecnych i wiecznie czujnych organów dawał siłę jeden, jedyny artykuł ze 148 składających się na dział szczegółowy kodeksu karnego z 1926 roku. Ale chwałę tego artykułu głosić by można z pomocą jeszcze większej ilości epitetów niż ta, którą znalazł Niekrasow, by uczcić matkę Rosję, albo Turgieniew, by sławić język rosyjski. Wielki, potężny, hojny, rozgałęziony, wieloraki, wszechogarniający, 58, panujący nad całym bogactwem przejawów życia nie tyle dzięki formalnemu brzmieniu swoich paragrafów, ale za sprawą ich dialektycznej i nadzwyczaj szerokiej interpretacji. Któż z nas nie odczuł jego wszechogarniającego uścisku? Zaiste, nie ma pod słońcem takiego wykroczenia, zamiaru, czynu, ani rodzaju bezczynności, którego nie mogłaby dotknąć karząca ręka 58 artykułu. Niemożliwością było sformułować go w sposób aż tak szeroki. Okazało się za to możliwe dać mu odpowiednio szeroką wykładnię. 58 artykuł nie stanowił w kodeksie samodzielnego rozdziału dotyczącego przestępstw politycznych i nigdzie nie jest napisane, że to artykuł polityczny. Nie. Wraz z artykułami odnoszącymi się do przestępstw przeciw systemowi zarządzania i do bandytyzmu składa się on na dział przestępstw państwowej wagi. W ten sposób pierwszym słowem kodeksu karnego była odmowa uznania kogokolwiek na naszym terytorium za przestępcę politycznego. Są wyłącznie kryminalni. 58 artykuł składał się z 14 paragrafów. Z pierwszego paragrafu dowiadujemy się, że za czyn kontrrewolucyjny uznane jest każde działanie, a w dodatkowym świetle artykuł 6 KK także każde zaniechanie, mające na celu wystawienie na szwank władzy. Szeroka wykładnia pozwala stwierdzić, że gdy więzień w obozie odmawia pójścia do pracy, bo jest głodny i opadł z sił, to dopuszcza się przestępstwa wystawienia na szwank władzy. Pociąga to za sobą rozstrzelanie. W latach wojny rozstrzeliwano za odmowę. W 1934 roku, kiedy przywrócony był naszej mowie termin ojczyzna, dodane zostały do tego paragrafu punkty dotyczące zdrady ojczyzny. 1a, 1b, 1c i 1d. W myśl tych punktów działania wystawiające na szwank moc wojenną ZSRR karane są rozstrzelaniem. 1b. A tylko przy istnieniu okoliczności łagodzących oraz tylko w stosunku do osób cywilnych 1a. Kara ogranicza się do lat 10. Spójrzmy na to szerzej. Gdy naszym żołnierzom za pójście do niewoli, narażenie na szwank potęgi wojennej, dawano zaledwie 10 lat odsiadki, to było to przejawem humanizmu, dochodzącego wręcz do bezprawia. Zgodnie ze stalinowskim kodeksem, wszyscy oni po powrocie do kraju powinni właściwie zostać rozstrzelani. Albo inny jeszcze przykład szerokiej wykładni. Dobrze pamiętam pewne spotkanie w Butyrkach latem 1946 roku. Pewien Polak urodził się był we Lwowie, gdy miasto to wchodziło jeszcze w skład monarchii austro-węgierskiej. Aż do II wojny światowej mieszkał w swoim mieście w Polsce, po czym wyjechał do Austrii. Tam był wzięty do wojska. Tam go też aresztowali nasi w 1945 roku. Dostał dychę z artykułu 541 ukraińskiego wariantu kodeksu, to znaczy za zdradę swojej ojczyzny Ukrainy, bo przecież miasto Lwów w tym czasie to był już ukraiński Lwiw. I biedak ani rusz nie potrafił dowieść w czasie śledztwa, że wyjechał do Wiednia nie po to, aby zdradzać Ukrainę. No i tak psim swędem został już zdrajcą. Ważnym rozszerzeniem wykładni paragrafu o zdradzie było stosowanie go w sensie artykułu 19 KK, czyli biorąc pod uwagę zamiar. To znaczy, żadnej zdrady nie było, ale funkcjonariusz śledczy zakładał zamiar zdrady i to wystarczało, aby dać człowiekowi najsurowszy wymiar jak za zdradę faktyczną. Co prawda, artykuł 19 przewiduje karę nie za zamiar, lecz za przygotowanie. Ale przy dialektycznym podejściu można także zamiar uznać za przygotowanie. Zaś czynienie przygotowań jest tak samo karalne, to znaczy wymiar kary jest ten sam, jak samo przestępstwo, kodeks karny. I w ogóle nie czynimy rozróżnień pomiędzy intencją a samym przestępstwem. Na tym polega wyższość sowieckiej jurysdykcji nad burżuazyjną. Nieograniczoną pojemność nadawał wykładni każdego paragrafu specjalny artykuł 16 KK per analogiam. Kiedy wykroczenie nie pasowało bezpośrednio do żadnego paragrafu, sędzia mógł je kwalifikować per analogiam. Paragraf drugi mówi o powstaniu zbrojnym, zagarnięciu władzy w stolicy i na prowincji, zwłaszcza w celu oderwania gwałtem jakiejkolwiek części terytorium Związku Republik. Kary do śmierci przez rozstrzelanie włącznie, podobnie jak w każdym z następnych paragrafów. W poszerzonym ujęciu nie można było tak sformułować artykułu, ale rewolucyjne poczucie prawa tak uczy. Odnosi się to do wszelkich prób skorzystania z prawa każdej republiki do wystąpienia ze Związku Sowieckiego. Przecież mówiąc o oderwaniu gwałtem, nie precyzuje się wobec kogo gwałt ma miejsce. Nawet gdyby cała ludność republiki życzyła sobie tej separacji, ale w Moskwie by jej sobie nie życzono, to będzie to gwałt. Tak więc wszyscy estońscy, łotewscy, ukraińscy i turkiestańscy nacjonaliści bez trudu otrzymywali z tego paragrafu swoją dychę czy 25. Trzeci paragraf. Pomoc okazywana w jakiejkolwiek bądź formie obcemu mocarstwu znajdującemu się w stanie wojny z ZSRR. Paragraf ten dawał możliwość postawienia przed sądem każdego obywatela, który spędził jakiś czas na terenach okupowanych, niezależnie od tego, czy tylko przybił obcas niemieckiemu żołnierzowi, czy sprzedał mu pęczek rzodkiewek, lub każdej kobiety, która z Niemcem zatańczyła albo spędziła z nim noc. Nie każdy pociągany był pod sąd z tego paragrafu. Zbyt wielu ludzi było pod okupacją, ale mógł być skazany każdy. Paragraf czwarty mówił o, wkraczamy tu w dziedzinę fantazji, pomocy okazywanej międzynarodowej burżuazji. Myślałby człowiek, do kogo to się w ogóle odnosi? Ale interpretując szeroko i opierając się na sumieniu rewolucyjnym, znaleziono odpowiednią kategorię bez kłopotu. Wszyscy emigranci, którzy opuścili kraj przed 1920 rokiem, to znaczy kilka lat przed sporządzeniem tego kodeksu i zostali przydybani w Europie przez naszą armię ćwierć wieku później, dostawali artykuł 58.4, 10 lat, albo śmierć przez rozstrzelanie. Czym bowiem zajmowali się za granicą, jeśli nie okazywaniem pomocy międzynarodowej burżuazji? Przykład kółka melomanów dowiódł już nam, że okazywać można było pomoc także wewnątrz ZSRR. Pomagali jej także wszyscy eserzy, wszyscy mięszewicy. Na ich cześć ten paragraf wymyślono. A później też inżynierowie z Gosplanu i WSNH.